frekwencja jest naprawdę duża. Zanim rozpoczęliśmy, notariusze, spotkania z naszymi gośćmi, słupszczanami, to oczekiwał na nas już tłum ludzi przed godziną 10. Klienci przyszli, byli przygotowani, dobrze nastawieni i wychodzili bardzo zadowoleni. Edyta Dzierżyńska-Zielonka, koordynator akcji Dnia Otwartego Notariatu, która w tym roku wybrzmiewa tytułem Jak uniknąć konfliktów majątkowych w rodzinie i ma miejsce po raz pierwszy w Słupsku, choć 15 raz w Polsce, bo jest to akcja ogólnopolska. Te konflikty w rodzinie mają różne podłoże. Mogą to być kwestie długów, kwestie konfliktów takich interpersonalnych, kwestie braku zainteresowania starszymi, wymagającymi opieki rodzicami, którzy następnie wynagradzają w różny sposób w formie czy to powołania do testamentu, czy darowizny, czy umowy o dożywocie wybrane dzieci, a inne pomijają, a wręcz wydziedziczają i to bardzo częsta przyczyna takich konfliktów.
Z jakimi problemami przychodziły osoby, które się zgłaszały do Państwa?
Właśnie z takimi problemami. A my, notariusze, jako eksperci w dziedzinie rozwiązywania konfliktów w rodzinie, w różnych, najróżniejszych sytuacjach, próbując dobierać odpowiednie instytucje prawa do konkretnych sytuacji, do konkretnych problemów, z którymi zgłaszali się nasi goście. I tutaj bardzo wiele czasu poświęciliśmy na informowanie o zrzeczeniu się dziedziczenia, odrzuceniu spadku, o zachowku. Dużo rozmawialiśmy o testamentach, darowiznach, o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w przedsiębiorstwie. To jest taka nieznana jeszcze forma prawna. Od razu króciutko powiem, że doradzam każdemu przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, aby jeszcze za życia ustanowił takiego pełnomocnika na wypadek śmierci, pełnomocnika nazywanym zarządcą sukcesyjnym. Może to zrobić naprawdę bardzo szybko przy pomocy centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, bo po śmierci trzeba tutaj już udać się do notariusza i zrobić to notarialnie i też nie zawsze okazuje się to możliwe, ale my notariusze też w takiej sytuacji często możemy o to zadbać. Dużo mówiliśmy też o fundacji rodzinnej, to też nowe prawo, jeszcze nieznane i jak się z tych naszych spotkań okazywało, to społeczeństwo coś wie, coś wyczytało, czy to w internecie, czy to gdzie indziej i ma jakieś pojęcie. Natomiast zastosowanie tej wiedzy do konkretnej sytuacji tutaj już okazuje się niestety często po prostu porażką. Często porażką okazuje się w ogóle nieskorzystanie z tej wiedzy, a my notariusze mamy na celu szczególnie właśnie w takim dniu otwartym notariatu edukować społeczeństwo w tych kwestiach, w których społeczeństwo tego potrzebuje. Bardzo dużo pytań w kwestiach dziedziczenia. Jak poradzić sobie w określonych sytuacjach właśnie, kiedy na przykład spadkodawca jest zadłużony albo jeden z przyszłych spadkobierców ma długi i niedobrze byłoby, gdyby odziedziczył spadek, który następnie mógłby doświadczyć przykrych skutków działania choćby egzekucyjnego. Bardzo dużo rozmawialiśmy o zachowku, o testamentach, o darowiznach i generalnie to wyglądało tak, że klienci przychodzili z konkretnymi problemami, opowiadali o tych problemach, a notariusz dostosowywał rozwiązania do ich sytuacji. I często było tak, że to jedno spotkanie ocierało się o różne instytucje prawa, czyli podczas tego spotkania ten nasz gość usłyszał o tym, że może rozważać podjęcie decyzji, czy testament, czy darowizna, czy umowa o dożywocie, czy odrzucenie spadku po śmierci spadkodawcy, czy zawarcie umowy zrzeczenia się dziedziczenia, o czym też nie wszyscy wiemy, że jeszcze za życia spadkodawcy, my możemy zawrzeć z nim umowę, która wymaga formy aktu notarialnego i zrzec się po nim dziedziczenia. Szczególnie przydatne, gdy ten nasz spadkodawca ma długi, nie ma żadnego majątku. Można jedną umową wyeliminować ze spadkobrania siebie oraz wszystkich swoich zstępnych, czyli dzieci, wnuki i tak dalej, tak ażeby później uniknąć takiego działania, kiedy już ten spadkodawca nie żyje i trzeba ten spadek odrzucać. I wszyscy po kolei, cała rodzina jest zaangażowana w to, aby odrzucić spadek, czyli począwszy od spadkobierca, następnie jego zastępnych, czyli dzieci, wnuki i tak dalej. Warto o tym pomyśleć wtedy, kiedy problem powstaje, a nie wtedy, kiedy trzeba gasić pożar.
Proszę więc powiedzieć, jak uniknąć konfliktów w rodzinie? Jakie są sposoby na zabezpieczenie majątku?
Tak czysto ludzko odpowiedziałabym na to: rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać. Rodzina powinna rozmawiać ze sobą. Konflikty biorą się z braku rozmowy, z pewnego rodzaju domysłów, braku różnego rodzaju działania. Warto myśleć o tym, jaką mamy sytuację i warto radzić się ekspertów. Warto porozmawiać z notariuszem o tym, co nam dolega, bo notariusz to taki prawnik pierwszego kontaktu. Jeżeli przyjdziemy do notariusza z takim problemem i powiemy, że mamy taką sytuację, a nie wiemy, co możemy zrobić, nie wiemy, jak sobie poradzić, to ten notariusz po wysłuchaniu podpowie, jakie są możliwości, wyjaśni skutki prawne tych możliwości, dobierze określone rozwiązania i uczyni to też nieodpłatnie. Dla nas taka akcja jak dziś, gdzie my nieodpłatnie udzielamy informacji prawnych, nie jest niczym wyjątkowym. My to robimy na co dzień w naszych kancelariach, kiedy przychodzi do nas niezdecydowany klient i on nie wie, czego chce, czego potrzebuje. My wtedy siadamy z nim, rozmawiamy i doradzamy, dobieramy, informujemy od strony wyjaśniania skutków prawnych poszczególnych rozwiązań. Pozwalamy mu następnie podjąć właściwą decyzję. Zostawiamy go później do podjęcia tej decyzji, ale on już wie, on jest świadomy, on wie, co tak naprawdę dla niego jest najlepsze. To tak trochę jak w sklepie. Wybieramy garnitur taki, w którym czujemy się wygodnie i dobrze. Klient decyzję mu powinien podjąć sam, notariusz za niego tego nie zrobi, ale poprzez uświadomienie, wyjaśnienie, powiedzenie, jakie są możliwości, pomoże. Taka jest nasza rola na co dzień, bo oczywiście zdecydowanie częściej mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy klient przychodzi do kancelarii i on wie, że on chce kupić działkę, dom, lokal i on potrzebuje, musi, jest zmuszony udać się do notariusza, aby przed notariuszem sporządzić akt notarialny. To są inne sytuacje oczywiście, ale tutaj notariusz też przy wszystkich czynnościach notarialnych rolą notariusza jest wyjaśnianie w przystępny sposób, jakie są skutki prawne dokonywanych przez stronę czynności notarialnych.
Ogólnie w życiu na co dzień mamy załatwione notarialne wszystkie kwestie, ale to dobrze, są takie inicjatywy i ludzie mogą się dowiedzieć takich zagadnień właśnie notarialnych. Warto takie akcje przeprowadzać, jak najbardziej.
Dobry pomysł, no nie każdego stać jest na taką usługę i uważam, że no, warto korzystać. Jestem spokojniejsza, miałam dylemat, na który dostałam konkretną odpowiedź, mogę spokojnie spać.
No właśnie, to odnośnie przekazania mieszkania dzieciom.
Czyli ważne tematy.
No bardzo ważne, tak.
W tej chwili to chodzi o wstępne przygotowanie się na takie rozmowy.
Nie, no super, byłem ostatnio u prawnika, no i niestety porada kosztuje 200 zł, nie? Także potrzebujemy takich porad jak najwięcej. Prawnik to jak każda osoba, jeden mówi tak, no drugi tak, także warto jest iść do jednego i do drugiego prawnika, nie? I zobaczyć, co który mówi, jakie są różnice.
Korzystając z dnia nieodpłatnych porad prawnych, jakie dokumenty należy przygotować przed przekazaniem majątku w formie darowizny lub testamentu?
Do testamentu nie są wymagane w zasadzie żadne dokumenty. Wystarczy, aby testator przyszedł i opowiedział, jak widzi swoją ostatnią wolę, jakie ma przemyślenia i zadecydował. Czasami, kiedy jest potrzeba, sporządzić w formie testamentu, objęcia testamentem zapisu windykacyjnego, to wtedy wymagamy materiału dla nieruchomości, czyli najczęściej numeru księgi wieczystej i tylko tyle. A w innych przypadkach to są podstawowe dane o osób oraz materiał potrzebny do różnego rodzaju rozporządzeń, jak na przykład przy testamentach wydziedziczenie, czyli ten powód wydziedziczenia, który zawsze musi być podany i musi podlegać takiej wstępnej weryfikacji eksperta, notariusza, czy może on stanowić podstawę tego wydziedziczenia, bo to oczywiście nie notariusz jest od tego, aby ocenić podawane powody i stwierdzić, czy są one prawdziwe. To potem dzieje się przed sądem w razie zakwestionowania tych powodów w sporze o zachowek przed sądem. Notariusz jest od tego, by zadbać o to, aby taka czynność była dokonana zgodnie z prawem, czyli żeby te powody faktycznie kwalifikowały się pod przepisy prawa o na przykład tutaj wydziedziczeniu. Tak? Notariusz stoi na straży prawa.
Czy w takim razie można z góry wykluczyć określone osoby z dziedziczenia, aby uniknąć późniejszych roszczeń?
Tak, temu właśnie służy choćby wydziedziczenie danej osoby od zachowku. Może odpowiem jeszcze inaczej, że można pominąć dane osoby w testamencie i to dla tych osób będzie stanowiło, że one zostały wykluczone z dziedziczenia, czyli można powołać daną osobę, jedną, kilka w dowolnych udziałach. Można pominąć inne osoby, które gdyby nie testament, to z ustawy dziedziczyłyby po nas i to będzie oznaczało, że one nie odziedziczą spadku, ale będą miały wtedy roszczenia zachowkowe, czyli roszczenie o wypłatę im określonej sumy pieniężnej, roszczenie do tych osób, które tymi spadkobiercami były. Oczywiście krąg osób, które mogą dochodzić zachowków, są ograniczone. Ludzie nie wiedzą, że zachowek przysługuje tylko małżonkowi zastępnym i rodzicom. Nie przysługuje już rodzeństwu.
A proszę powiedzieć, jakie formalności trzeba spełnić, aby ustanowić służebność na nieruchomości w celu zabezpieczenia rodziny?
Odpowiadając na to pytanie, zadziałam tak prewencyjnie, czyli chciałabym przestrzec najpierw przed zbyt pochopnym ustanawianiem służebności osobistych na nieruchomości w tym celu, aby uniknąć konkretnych problemów majątkowych. O tym należy zadecydować dużo wcześniej, zanim takie problemy się pojawią, zanim powstaną długi. Dlaczego? Dlatego, że ustanowienie służebności w momencie, kiedy mamy już problemy, mamy już niespłacone wierzytelności albo już ten organ egzekucyjny działa, może oznaczać dla nas, że taka czynność zostanie uznana następnie przez sąd za bezskuteczną w stosunku do tego wierzyciela, bo będzie uznana za czynność mającą na celu ucieczkę od kłopotów majątkowych. Dlatego też warto udać się do notariusza dużo wcześniej i zapytać na przykład notariusza o to, prowadzimy działalność gospodarczą, dobrze nam idzie, ale to ryzyko, które jest z nią związane, powoduje obawy u nas, że kiedyś w przyszłości, kiedy by się cokolwiek zadziało, to możemy utracić nasz majątek i podzielić się, że na przykład mamy taki pomysł, żeby w jakiś sposób ten nasz majątek uchronić. Mamy na przykład dzieci, mamy starszych rodziców. Może i wtedy na takim etapie, kiedy jesteśmy wolni jeszcze od tych wszystkich kłopotów i one tak naprawdę nawet nie pukają do naszych drzwi, tylko i wyłącznie powodują obawę, możemy rozważać ustanowienie służebności na nieruchomości na rzecz naszych rodziców, na rzecz naszych dzieci, nawet jeżeli są małoletnie. I to w przyszłości może nas uchronić od tych kłopotów majątkowych, gdyby taki czarny moment dla nas nadszedł. Natomiast nie należy tego robić w momencie, kiedy już te problemy mamy. Są to czynności, które są dla nas ryzykowne i skutki takich czynności są niepożądane, choć tak naprawdę często dochodzi do takich sytuacji, ale to już jest temat na odrębną dyskusję.
Proszę jeszcze powiedzieć, jak działa instytucja zapisu windykacyjnego i w jakich sytuacjach warto z niej korzystać?
Instytucja zapisu windykacyjnego to instytucja tak naprawdę związana z testamentem, bo zapis windykacyjny należy ustanowić w testamencie w formie aktu notarialnego. Tutaj jest przymus notarialny. W innej formie taki zapis jest nieważny. Często dochodzi do tego, że ludzie sporządzają takie testamenty, w których zapisują konkretne rzeczy konkretnym osobom. To są tak zwane zapisy zwykłe albo windykacyjne. O ile zapisy zwykłe można uczynić w testamencie w zwykłej formie pisemnej, tak zwanej holograficznej, i one będą ważne, o tyle zapis windykacyjny wymaga formy aktu notarialnego. A różnica pomiędzy takim zapisem zwykłym a zapisem windykacyjnym polega na tym, że przy zapisie windykacyjnym to spadkobierca, ten zapisobierca windykacyjny, stanie się właścicielem przepisanej jemu nieruchomości czy udziału w tej nieruchomości z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Podczas gdy przy zapisie zwykłym, jeżeli zapiszemy komuś jakąś nieruchomość w testamencie i zostanie to zinterpretowane jako zapis zwykły, to ten zapisobierca z tytułu zapisu zwykłego, on z chwilą śmierci nie staje się właścicielem tej nieruchomości. Właścicielem staje się spadkobierca, ten powołany do spadku, i zapisobierca będzie miał jedynie roszczenie do spadkobiercy, który odziedziczył cały spadek, o przeniesienie na niego własności tej nieruchomości. I z takim roszczeniem, jeśli jest zgoda, można udać się do notariusza, sporządzić akt notarialny. A jeśli nie ma zgody, to niestety tylko w tej sytuacji może działać sąd.
To tak na koniec jeszcze proszę powiedzieć, dlaczego warto chodzić do notariusza? Dlaczego warto odwiedzić notariusza?
Warto chodzić do notariusza, żeby nie popełniać pomyłek, żeby świadomie podejmować decyzje, żeby robić je w sposób prawidłowy, żeby dać sobie możliwość dokonania przemyśleń pewnych rozwiązań, żeby dobrać rozwiązanie właściwe do danej sytuacji. Warto powiedzieć o tym, że my jako społeczeństwo nie potrafimy pisać testamentów. Często testamenty własnoręczne okazują się nieważne. Społeczeństwo na przykład nie wie, że małżonkowie nie mogą wspólnie sporządzić testamentu, czyli w jednym dokumencie podjąć decyzję o tym, kto po nich dziedziczy, bo jeśli podpiszą się razem w takim dokumencie, to taki testament z mocy prawa będzie nieważny. Notariusz zawsze zrobi to prawidłowo, dobrze, nada właściwą formę, doradzi, czy w tym testamencie poczynić zapisy zwykłe, zapisy windykacyjne, czy polecić spadkobiercy jakieś działanie, na przykład wypłatę jakiejś sumy pieniężnej na rzecz jakiejś określonej osoby, czy powołać wykonawcę testamentu, czy może wyeliminować rodzica dziecka, któremu coś zapisujemy, od zarządu jego majątkiem w przypadku, jeżeli jest konflikt pomiędzy rodzicem a drugim rodzicem tego małoletniego dziecka. Także tutaj materia jest bardzo obszerna, możliwości są różne. Notariusz po prostu zrobi to właściwie, bo jest profesjonalistą w tej dziedzinie. Wie, czym dysponuje i uświadomi o tym klienta. Dobierze klientowi właściwą instytucję prawa do tego, aby w jego sytuacji faktycznej pomóc.
To pierwsza tego typu akcja w Słupsku. Czy planowane są kolejne?
Myślę, że tak będzie. Sądząc po frekwencji, zainteresowaniu również samych notariuszy, bo sukcesem jest to, że mamy tutaj dzisiaj podczas tej akcji 11 notariuszy, którzy chętnie wzięli udział w tej akcji, no i wiele osób zainteresowanych. I oczywiście korzystaliśmy tutaj z życzliwości pani dyrektor Centrum Handlowego Jantar, która udostępniła nam to tak dobre dla nas miejsce, takie idealne miejsce na spotkania notariuszy ze Słupszczanami. Patronat honorowy objęła pani prezydentka Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Także tutaj to wszystko było możliwe dzięki wielu osobom, które wspierały akcję i medialnie, i promowały, i informowały o tym wydarzeniu. Ale przede wszystkim nasi goście, czyli Słupszczanie, to dla nich to wydarzenie. Bez nich tego wydarzenia by nie było.